Wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia.
Oraz wszystkie rozgłośnie Polskie.
Program radiowy ma teraz dostarczyć kulturalnego pokarmu nauki i rozrywki. Nauki i rozrywki. I rozrywki. I rozrywki. Nauki i rozrywki.
Przybywam na to otwarcie rozgłośni Polskiego Radia z radością.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Bogów cela kosty, panie w kukoposie, bo tosty, śliwną se po marszałkowskiej. Bogów cela kosty, panie w kukoposie, bo tosty.
Jadę sobie tu po marszałkowskiej, szyby opuszczam. Czuję wiosnę, na sercu krokodyl, zryty czosnek. Proste, jadę mostem, zarabiam jak sosę. Przemierzam metropolię, nie wioskę, więc jadę na ośkę. Po magdę, nie gośkę, po kafle niedrobne. Historie miłosne, pójdziemy na rozpęd. WWH czy nocne, weź rozpęd. Film popnie jak crossfade, jadę gdzieś na manowce. Zaraz wracam, podjechał już portret. Jak dla ciebie to za mocne, czujesz podstęp. Porobimy tutaj rozkier, poznasz mnie tu po głosie. Jak wchodzę, to pachnie zielonym polosportem.
Bogów cela kosty, a nie w kukoposie, bo tosty, śliwną se po marszałkowskiej. Bogów cela kosty, a nie w kukoposie, bo tosty, słychać skóry pod poniatowskim.
Znowu pytasz mnie o dresko, szmaty w szafie się nie mieszczą. Są Levi'sy z polu, weczką, lacze, nówka, funkiel, testo. Ziomek już podjechał Teslą i na pewno to nie matchbox. Twój podjeżdża gdzieś grotesko, spoiler w pasku, na full fiesto. Skepsę w ręku, z piwkiem fresko, na rękawie w mazowiecką. Ty przypał, robisz deczką, mykaj, ktoś tu zaraz będzie steczką. Bez afery, taksóweczką, parę paczek wydać lekko. Na afterze bez zawleczki, już krokodyl bije żółwia z beczką.
Bogu w cela kosty, a nie w kukoposie, bo tosty, śliwam se po marszałkowskiej. Bogu w cela kosty, a nie w kukoposie, bo tosty, słychać skóry pod poniatowskim.
Dzisiaj już poniedziałek, o ile dobrze kojarzę.
Dobrze kojarzysz.
Po 19:00, pokolenie M. Przy mikrofonie Mateusz Koczmarczyk.
I Katarzyna Prędotka. A program realizuje Tomasz Tamborski.
A my dzisiaj będziemy mówić o markach, marketingu, brandach i brandingu, czyli
i o logo też.
I o logo też będzie.
I o reklamach też będzie.
Ale tylko troszeczkę.
Będzie, ale bardziej niż troszeczkę.
Będzie między innymi o tym, jak wielkie marki radzą sobie z tak zwaną identyfikacją wizualną oraz czy przypadkiem ta identyfikacja wizualna nie jest ważniejsza od samego produktu. A jeśli chodzi o utwór, który za chwilę poleci, no to byłem ostatnio w jednym ze sklepów należącym do wielkich marek, sieci, nie będę podawał nazwy, w której w jednym z działów była koszulka zespołu The Misfits. Ja nie chcę tutaj mówić o tym, że młodzi ludzie nie mają prawa nosić koszulek z logotypami zespołów, o których nic nie wiedzą, to bez przesady, to tylko koszulka. Niemniej jednak pomyślałem, że jest to idealna okazja, żeby...
Ale trochę... wypadałoby, żeby wiedzieli, tak co ten zespół gra.
No właśnie, dlatego postanowiłem puścić utwór zespołu The Misfits z koszulki, którą ostatnio widziałem, żeby trochę wyedukować młodych ludzi.
A kupiłeś tą koszulkę?
Nie, no po co mi. The Misfits, We Are 138.
We are 138. We are 138. We are 138. We are 138. We are 138. We are 138. We are 138.
Z nami w studiu jest Judyta Marczewska, ekspert od komunikacji wizualnej z Instytutu Designu Kielce.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i rozmawiamy dzisiaj na temat marek, na temat identyfikacji wizualnej, na temat reklam i nie tylko, jak zmienia się na przestrzeni lat i jak w tym momencie wygląda sprawa identyfikacji wizualnej marek i tego, jak firmy próbują poradzić sobie z kwestią reklamowania siebie.
Więc tak, na początku tego tematu musimy przywołać dwa pojęcia. Branding i identyfikacja wizualna. Identyfikacja wizualna jest jakby częścią tego całego procesu dość specjalistycznego i długiego, jakim jest branding, który to musi zaistnieć od początku, czyli wtedy, kiedy powstaje idea na samą firmę. I identyfikacja wizualna jest tylko tą częścią wizualną. I właśnie tu mamy podstawowy problem, jeśli chodzi o kształtowanie marki. Żeby marka była silna, żeby była dobrze zbudowana od podstaw i żeby wszystko w firmie, produkcie działało, no to te wszystkie czynniki, czyli biznes, strona wizualna, sprzedaż muszą zaistnieć w tym samym czasie. No i właśnie Instytut Designu oraz projekt, jaki obecnie prowadzę, Forum Dobrych Praktyk z Ministerstwem Kultury, ma za zadanie promować taką wiedzę i być taką platformą wymiany wiedzy dla projektantów i przedsiębiorców, żeby ta współpraca mogła być skuteczna.
No i kiedy ta współpraca zaczyna być skuteczna?
Wtedy, kiedy wszyscy zaczynają się rozumieć, a jest to dość trudny i złożony proces. Natomiast jest wiele przykładów znanych firm, czy marek, czy właśnie nawet sieci, których doświadczamy na co dzień jako odbiorcy rynku. Nie lubię określenia konsumenci, więc będziemy się posługiwać takim określeniem odbiorcy rynku. I to widzimy, na przykład sieć sklepów Żabka. Widzimy teraz ogromną przemianę. Wcześniej był to taki sklep, powiedzmy, lokalny, powodujący może złe zachowanie społeczne, gdzie można było nabyć tanie produkty i niekoniecznie spożywać je w domu, a w pobliżu sklepu. Obecnie zmienia się wizerunek Żabki. Jest to na takim już bardziej delikatesowym centrum, gdzie można się napić kawy, zatrzymać na chwilę i kupić produkt dobrej jakości. Więc ten branding, ta identyfikacja wizualna ma tak naprawdę wpływ na wiele czynników typu, nie wiem, kształtowanie zachowań wokół danego obiektu czy reakcji społecznych.
A na temat marek i tego, kiedy sobie radzą, a kiedy przestają sobie radzić i jak można spalić się w oczach klientów, porozmawiamy za chwilę, a tymczasem utwór muzyczny, może coś takiego ambitnego, na przykład Illusion. Nie, taki stary zespół polski.
Nie, Sherry Sherry Lady.
Nie, nie ma Sherry Sherry Lady.
Sherry Sherry Lady. No dobra, 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 dobra.
Tonight.
jak się buduje tą świadomość, no bo to, że firma stworzy fajne logo, to jednak wydaje mi się, że to jest jeszcze za mało, żeby wejść do świadomości odbiorców. Jakie są metody dotarcia do tego klienta?
Może zacznę od pierwszego wątku. Rzeczywiście jest tak, że klient, chcąc zamówić usługę zmiany wizerunku, rebrandingu czy zbudowania wizerunku, zaczyna od logo, czyli znaku graficznego, z którym się będzie w jakiś sposób identyfikował, i to jest duży błąd, ponieważ ten znak ma być takim odbiciem działalności firmy i on powinien powstawać jako ostatni etap tego procesu. Wielu klientów już jest przygotowanych, że taka rzecz nie powstaje w tydzień czy miesiąc nawet, ale na przykład w 2 lata, ponieważ projektant musi uczestniczyć od początku tworzenia tej firmy i to wszystko toczy się w czasie. Ta strategia, ta siła dotarcia do klienta różnymi kanałami. No, opakowanie jest jakby takim mini billboardem, który trzeba dobrze zagospodarować, bo ono ma najsilniejszą moc dotarcia. Oczywiście reklama również, ale wiemy też, dużo osób z pokolenia tak zwanego Y nie ogląda na przykład świadomie telewizji, unika gdzieś tego chaosu medialnego, więc myślę, że na ten moment opakowanie mimo wszystko jest takim najsilniejszym kanałem. Żyjemy w czasach mody na diety różnego typu, czy mody na uczulenia na laktozę, czy gluten. Największy problem jest, jeśli chodzi o taką wiarygodność produktu, w tym zakresie ekologii, projektowania opakowań ekologicznych, bo to wzbudza zaufanie. I tu mamy, tak ja powiem, największą falę jakichś przekłamań. To znaczy, projektowanie czy produkowanie opakowań ekologicznych tak naprawdę w większości jest bardzo drogie. Ta tektura, z którą się spotykamy, nadruk na tej tekturze, to wszystko są niesamowite koszty i nie ma to z ekologią nic wspólnego. No i też wszystkie wartości tworzone wokół marki, czyli bardzo mocno sprecyzowany klient docelowy, czy to jest produkt dla osoby młodej, czy to jest produkt dla osoby starszej. Ta oferta musi być bardzo klarowna i wtedy zdobędziemy określone grupy odbiorców, którzy będą wierni temu produktowi czy firmie.
Czyli takie małe opakowanie mleczka, załóżmy, do kawy, to za tym stoi cała machina, która ma na celu to, żeby trafić akurat do konkretnych osób.
Tak, i musimy też wziąć pod uwagę, że te rzeczy gdzieś tam są z nami obecne w domu, widzimy je w przestrzeni publicznej na dużych banerach. To jest kolejny problem zaśmiecania przestrzeni publicznej, ale nie zawsze. Jeżeli ta reklama jest dobra i wpisuje się w jakiś kontekst społeczny, tworzy jakąś tkankę miasta, to też może być działanie konstruktywne.
Mówimy tutaj m.in. o tej sławnej ulicy i w Londynie, i w Nowym Jorku, która jest zalana banerami i zamiast przeszkadzać stała się częścią wizualną identyfikującą miasto. Do rozmowy wrócimy, a tymczasem utwór muzyczny. Zobaczymy. Może będzie szereszere. Jak Kasia naprawdę tak optuje za szereszere lady, to może się znać.
And it's
takim razie, czy nie jest ta, że ta otoczka i ten marketing nie jest ważniejszy od samego produktu?
I czy to nie jest tak, że reklama jest z gruntu złą poczwarą? No,
no rzeczywiście w jakiś sposób reklama jest manipulacją i działaniem podprogowym. Wymusza pewne zachowania i tworzy potrzeby, które nie są niezbędne do przeżycia, ale budują w jakiś sposób naszą cywilizację i kulturę konsumpcyjną również, ale nie tylko. Sztuka też się sprzedaje i też można nazwać ją produktem, a jednak w jakiś sposób zmienia myślenie o świecie i jest to proces intelektualny. Nie zakładajmy, że jest to zły proces, ale musimy być ostrożni, żeby właśnie nie ulec tym mechanizmom, które powodują tylko kolejną falę konsumpcjonizmu. I tu dość ważnym aspektem jest właśnie fair trade w zakresie marek odzieżowych, czyli rzeczywiście kupujemy markę w tej sytuacji, a nie dobrej jakości ubranie, które powstaje, wiadomo, w środowisku wyzysku i no, krzywdy ludzkiej.
Co więcej, w bardzo wielu przypadkach różne marki robią ten sam produkt w tej samej fabryce w Chinach.
Dokładnie, tylko ten brand identyfikuje ten produkt. Myślę, że odbiorca szuka autentycznego przekazu, który działa na emocje, bo jakieś właśnie manipulacje, sterowanie umysłem, neurolingwistyczne programowanie umysłu, tak to się nazywa, to już nie działa, to już jesteśmy
ja
na to...
Ja sądzę, że to nigdy nie działało. Tak podejrzewam.
Jeżeli byliśmy gdzieś tam nienasyceni tym produktem zachodnim, tak to nazwijmy, to może w pierwszej fazie tak.
Ale byliśmy nienasyceni świadomie. Przecież przez cały komunizm telewizja wmawiała nam, że polski produkt najlepszy, ewentualnie rosyjski równie dobry, a my jednak świadomie chcieliśmy tego globalistycznego, zgniłego, amerykańskiego produktu, co ma dobre i złe strony, ponieważ jednak wielu ekspertów wskazuje, jak potężny i jak skuteczny był ten plan marketingowy zachodnich marek, że przebijał się nawet przez tą...
ścianę komunizmu. No tak, i dzięki temu też mogliśmy doświadczyć, że nie jesteśmy zamknięci gdzieś w tej klatce komunizmu, tylko jest coś innego. To naprawdę była taka zburzenie murów w świadomości tych ludzi. Także ten cały branding, wizerunek, to nie są do końca takie powierzchowne sytuacje i procesy, tylko naprawdę wpływają na szeroko pojęte zmiany. I tu jeszcze tylko chciałam wrócić do tego wątku firm odzieżowych. Ostatnio można było usłyszeć i przeczytać o takiej akcji protestacyjnej pracowników Zary, którzy wydrukowali na metkach taką informację dla klientów. Wykonałem przedmiot, który chcesz kupić, ale nie otrzymałem za to wynagrodzenia. I to była doskonała akcja, która no, rzeczywiście zadziałała skutecznie. Był to bardzo odważny krok.
Czyli mam rozumieć, że wpłynęło to na autentyczną sprzedaż produktów Zary?
No właśnie, nie. Bunt odbiorców, ale ktoś upomniał się o tych pracowników.
Tylko, że czy to zadziałało? Czyli w takim razie należy się zastanowić, czy mówimy tutaj jednak rzeczywiście o sukcesie, bo to, że ja sobie zrobię bardzo wzruszający reportaż o tym, jak to w Chinach dzieci w wieku 6 lat produkują iPhone'a, to...
Nadal tak się...
Do tej pory nie było ani jednego przykładu, w którym rzeczywiście tego typu akcja społeczna wpłynęła na sprzedaż produktu.
A mi się wydaje, że to jest już tak daleko posunięte. Ze względu na to, że ludzie mają tak wbite, nie dość, że kojarzą to z marką, to jeszcze dwa, chcą po prostu to mieć i to jest daleko. Może jeżeli to by było bliżej, że nie wiem, dzieci z Czech nie dostały zapłaty, może by na to wpłynęło.
Wrócimy do rozmowy. Teraz pora na przerwę muzyczną. Utwór może wybrany przez gościa?
No to Dancing Shoes, poproszę.
Okej, Brodka.
So can I just once dance like you do? I'll shine the disco lights as you used to do. And just for tonight, I'll tear myself loose. I'll shine the disco lights with your pencil shoes. Dancing shoes, dancing shoes, dancing shoes, oh, oh. Dancing shoes, dancing shoes, dancing shoes, oh, oh. Dancing shoes, dancing shoes, dancing shoes, oh, oh.
Społecznej, która się nie udała, marketingowo-społecznej firmy Pepsi, która zatrudniła jedną z Kardashianek młodych, teraz aspirującą supermodelkę, i upletli taką kampanię, gdzie ona daje puszkę Coca-Coli jakimś tam żołnierzom i ci żołnierze nagle stają się pacyfistami. I to się spotkało z ogromnym negatywnym odzewem opinii społecznej na Facebooku i na innych portalach społecznościowych, ogólnie w internecie. I domyślam się, że pomimo tego, że firma Pepsi ma miliardowe zasoby, żeby to przewidzieć, nie przewidzieli, że się tak...
A przecież to... mają sztab ludzi.
No. Bo z drugiej strony mamy właśnie firmę Dove, która też ma za sobą pewne takie przesłodzone, wręcz idealistyczne kampanie reklamowe. Jesteś piękna, o ile nie kupisz Dove.
Tak, wkraczamy w taką psychoterapię trochę społeczną i to jest drażliwy wątek, no ale przekaz brzmi tak, akceptuj siebie taką, jaka jesteś i w ogóle i Dove ci to umożliwi. Można się na to złapać, ale rzeczywiście wdrażanie takich ryzykownych kampanii związanych ze światem polityki i osobami, które same w sobie są marką, jest zawsze eksperymentem. I to może wyjść i może nie wyjść. Nie mam na to innego wytłumaczenia. Zawsze w takim procesie jest jakaś doza eksperymentu i ryzyka, jak w każdym dużym biznesie.
Czy w takim razie te kampanie społeczne odnoszące się tylko i wyłącznie do naszego poczucia wartości, samodoskonalenia, akceptacji, czyli takiego krążenia wokół marki, a zamiast wprost powiedzenia, to jest reklama, tylko to jest takie, to nie jest reklama, my chcemy ci poprzez tę reklamę powiedzieć coś ważnego. Czy to jest coś dobrego? Czy to powinno istnieć w ogóle? Bo są głosy mówiące o tym, że to jest wprost manipulacja psychologiczna i to powinno pójść do sądu.
No i tu znowu musimy sobie zadać pytanie, jaki jest efekt? Czy tylko taki, że kupujemy więcej, czy zastanawiamy się nad czymś, nad czymkolwiek wchodzącym jakby w skład tej naszej cywilizacji, która musi nabrać rozpędu. Jeżeli ten pierwszy wariant, no my jesteśmy tym sitem tego, co się wokół nas dzieje. Muszą wydarzać się rzeczy, nazwijmy to radykalnie złe i dobre, żebyśmy je rozróżniali i ten rynek musi dojrzeć, musi nabrać jakichś takich właśnie bardziej etycznych przede wszystkim kierunków, co dzieje się już w Skandynawii, gdzie właśnie...
No ale bardzo... to będzie dojrzewał, przecież już bardzo długo dojrzewa, to ile jeszcze będzie tak dojrzewał?
No niedługo.
No muszę powiedzieć, że to jest troszeczkę dla mnie takie mówienie niekonkretne, bo i skoro powiedzieliśmy, że odbiorcy mają świadomość wizualną, no to nie mają jeszcze świadomości, rynek nie dojrzał do tego, żeby ludzie oceniali, czy to jest dobre, czy złe, czy żeby rynek wiedział, czy to przyjąć, czy nie, czy to weźmie, przetrawi, czy weźmie, nie przetrawi i wypluje.
To jest kolejny problem, bo wspomniałam o krajach skandynawskich. Tam decyzje za takie procesy podejmują specjaliści. U nas, w Europie, podejmują te decyzje głównie odbiorcy rynku, czyli przeprowadza się na przykład konsultacje społeczne i wynik tych konsultacji wdraża się do realizacji, co nie jest do końca dobre, bo osoby, które wyrażają swoje subiektywne zdanie, odczucia, czy jakieś chęci, marzenia, no nie są w stanie pomyśleć o całości. I to jest ten podstawowy problem, bo intencje są bardzo dobre, że tyle tych konsultacji się przeprowadza i wsłuchuje się w to, czego chce społeczeństwo. No ale w dużej mierze właśnie jest to często nieprofesjonalne i prowadzi do złych skutków. Także jeżeli na przykład chodzi o przestrzeń publiczną i ustawę krajobrazową, było bardzo dużo akcji z tym związanych, czy reklamy przeszkadzają, czy zaburzają, czy tego chcemy, czy nie. No i zdania były bardzo podzielone, bo niektórzy tak bardzo się do tego przyzwyczaili i jest to na przykład dla nich jedyna zmienna w otoczeniu, na przykład dla seniorów, którzy przez 20 lat żyją w tym samym miejscu i nic się nie zmienia, tylko reklamy, więc to wszystko nie jest takie jednoznaczne. Właśnie, nie wiem, na przykład w Niemczech zadecydowałby o tym profesjonalista. Koniec z reklamami i nie pytamy nikogo o to, wdrażamy nowy system. No a u nas dzieje się to inaczej.
No to w takim razie pora już powoli kończyć naszą rozmowę. Powiedz, gdzie i kiedy w najbliższym czasie możemy w takim razie posłuchać w Instytucie Designu?
Wszystkie informacje na temat budowania marki, budowania tożsamości marki oraz dobrych przykładów kampanii społecznych można znaleźć na stronie fodop.pl. Współpracujemy z Instytutem Designu, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innymi instytucjami zajmującymi się tematem reklamy w przestrzeni publicznej oraz promocji polskich marek za granicą.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że we wszystkich markach kosmetycznych jest jedno pewne. Wszędzie jest moisture.
Wszędzie jest moisture. Naszym gościem była Judyta Marczewska z Instytutu Designu między innymi. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Wszędzie jest moisture, proszę pani, wszędzie jest moisture.
No wszędzie jest moisture.
A nie zapytałem wcześniej, powiedz, jak ci się podobał utwór, wersja Cher Lady, którą ci wybrałem.
Jednak mam sentyment największy do oryginału.
A powiedz mi, kupiłaś sobie w takim razie coś w ten
nasz... moisture, czy kupiłam?
Może moisture, może nie moisture. Teraz ostatnio mieliśmy czarny piątek, który obrócił się w czarny weekend, a teraz podobno ma być cały czarny tydzień.
Niektórzy mają całe czarne życie, więc...
No, dokładnie.
Nie, kupiłam sobie torebkę.
Tak? Ładna?
Tak, ładna, z zebrą, widziałeś.
No, super śliczna. No, tak jakbym miał 12 lat, to może nawet bym ci taką kupił. Ja znowu wszedłem do sklepu, zobaczyłem kolejkę lekką ręką na 2 godziny, spojrzałem, 20%. Obliczyłem szybko rzecz, którą chciałem kupić.
Sam sobie obliczyłeś, nic w to nie uwierzę.
No dobrze, zadzwoniłem do siostry, która jest matematyczką, obliczyła mi, że wyszło mi 8 zł oszczędności. No to sobie myślę, za 8 zł to nie będę stał 2 godzin w sklepie. Wyszedłem, obraziłem się, od tamtej pory nic nie kupiłem.
A ja bym tam poczekała.
Poczekałabyś?
Może by jeszcze obniżyli.
Za dobre chęci.
Nie, no żartuję, nie stałabym.
Kończymy dzisiaj. Przy mikrofonie byli Mateusz Kaczmarczyk
i Katarzyna Prędotka, a program realizował Tomasz Tamborski. Bajo!